Panie, dziękujemy Tobie, że Ty przemawiałeś i przemawiasz. Dopomóż dla nas, abyśmy otworzyli nasze serce na Twój głos. Abyśmy nastawili nasze fale na ten właściwy odbiór, Panie, co Ty dzisiaj zechcesz do nas mówić. Ty zawsze mówisz, ale wielokrotnie my chybimy w naszym słuchaniu. Dlatego proszę Ciebie, aby to nie miało miejsca dzisiaj. Aby każdy z nas usłyszał, co Ty chcesz do nas osobiście powiedzieć. W imieniu Jezusa. Amen. W naszym przypomnieniu wspomnę, że w minionym miesiącu w wygłoszonym kazaniu Dziecko Boga i Jego przywilej, ci co byli, to być może przypominacie sobie, była to część pierwsza tego kazania i wyjaśniłem na podstawie Bożego Słowa, kto jest dzieckiem Bożym. Dlatego, że czasami ludzie mają różne zrozumienie. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, którzy wierzą w imię Jego i którzy narodzili się z Boga i których Duch Boży prowadzi. Duch Święty czyni nas bardziej podobnym do naszego Ojca, gdy pozwalamy Mu zmieniać nas każdego dnia. Wyciśnięta ojcowska pieczęć potwierdza, że nie tylko nazywamy się dzieckiem Boga, ale jesteśmy własnością naszego Ojca w niebie. Drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział, a 22 werset powiada, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. Również rozważaliśmy o przywilejach dziecka Bożego w pierwszej części, a jest nim bliskie spokrewnienie z Bogiem przez ojcowską miłość, okazaną w ofierze Jezusa za nas grzesznych. Przywilejem jest posiadanie pewności na życie wieczne w ojcowskiej chwale i cała zasługa naszego Ojca w niebie. To nie nasza zasługa, ale naszego Ojca. Zawsze naszą pewność powinniśmy pokładać w naszym Zbawicielu, a nie opierać się na zmiennych uczuciach. I o tym też musimy bardzo pamiętać. W liście do Galacjan, 4 rozdział, 4 werset do 7 czytamy. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy ustanowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Przywilejem jest dowierzanie ojcowskiemu słowu, bo ono jest niezmienne. Nie tylko czytanie i słuchanie, ale dowierzanie Jemu. Przywilejem jest również możliwość poddania się ojcowskiej dyscyplinie, bo ojciec tak postępuje ze swoimi dziećmi. I ta dyscyplina zabezpiecza nas i upewnia, że jesteśmy synami i córkami, a nie dziećmi nieprawymi. Jeżeli nie jesteś dyscyplinowany przez Boga, przez Ojca, jeżeli nie rozumiesz tego i nie ma miejsca tego w twoim życiu, a więc znak zapytania, czy w ogóle jesteś dzieckiem Boga. Dzisiaj będziemy rozważać drugą część zatytułowaną Dziecko Boga i Jego obowiązek. I od razu przejdźmy do Bożego Słowa. Czytamy w pierwszym liście apostoła Piotra takie słowa. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Obowiązkiem dziecka Bożego jest żywić się Słowem Bożym, które będzie przyczyniało się do naszego rozwoju duchowego, do wzrastania ku dojrzałości. Rośniemy tylko wtedy, gdy się odżywiamy. Duchowy stan świadczy o tym, co konsumujemy. Tak jak się odżywiamy, tak i wyglądamy. Jeżeli nie odżywiamy się właściwym pokarmem lub jest jego za mało, wtedy nadal pozostajemy duchowymi niemowlętami. można powiedzieć, karłami. Nie rozwijamy się i nie rośniemy. Aby temu zapobiec, powinniśmy pragnąć Bożego Słowa. Pragnąć, bo ono jest naszym pokarmem. Nie można go zastąpić niczym innym, nawet najlepszą literaturą. Wielkim przywilejem dziecka Bożego jest jego pokrewieństwo, ale jego wielkim obowiązkiem jest wzrost, czyli rozwój. I on musi nastąpić. Lubimy dzieci, a zatem rodzic, każdy chce, żeby dziecko się rozwijało, żeby nie było ciągle jako niemowlę. Bo jeżeli jest taki objaw, czy taki obraz, to jest to nienormalne. W życiu cielesnym, również i w życiu duchowym. Jest to nienormalne. Smutną prawdą i tragedią wielu chrześcijan, którzy narodzili się na nowo w Chrystusie, którzy należą do Niego, którzy mówią, że są dziećmi Boga, smutną prawdą jest, że oni nie wzrastają w wierze. I nie widać w nich rozwoju duchowego. Omalże ciągle są na tym samym etapie. Tak jak w dniu swojego nawrócenia. Nie osiągają chrześcijańskiej dojrzałości. I zamiast wspierać słabych, to często sami wymagają częstej opieki innych. Dlatego, że są niewyrośnięci. Ciągle są niemowlętami. Zamiast być już dojrzałym, aby innych nauczać nauki Bożego Słowa, to mają po prostu takie zachowanie, czy takie, jak to powiedzieć, odnoszenie się do wielu zagadnień życiowych, jak niemowlę. Nie wiedzą, co zrobić w bardzo prostych sprawach. Nie wiedzą, jak zareagować. Nie wiedzą, co powiedzieć. Nie wiedzą, jak postąpić. Mowa często takich niemowląt ich zdradza, bo zachowują się oni właśnie w taki sposób, jako niedorośnięci. Często potrzebują początkującego znowu nauczania, ciągle tego samego. Bóg oczekuje od ciebie, aby było inaczej. On nie chce, abym ja i abyś ty ciągle, abyśmy raczkowali duchowo, abyśmy byli niemowlętami. Dlaczego? Bo lokalny Kościół potrzebuje, abyś dojrzał duchowo. I Bóg ciebie chce widzieć takiego. I podjął się odpowiedzialnemu wezwaniu. Bóg nie chce, abyśmy siedzieli tylko i nic nie robili, ale Bóg ma zadanie dla każdego. Apostoł Paweł w pierwszym liście Koryntian, 3 rozdział, od 1 do 2 wersetu czytamy takie słowa. A ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych. Do kogo to pisał apostoł Paweł? Do wierzących. Lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście i teraz jeszcze nie możecie. Chciałbym w tym miejscu podkreślić, pomimo manifestacji darów Ducha Świętego w zborze koryńskim, to jednak Pawła bardzo zasmucił duchowy stan tego zboru. Czasami ludzie opierają się albo odnoszą się do manifestacji Bożego Ducha i myślą, że wszystko w porządku. Niestety, najczęściej nie jest w porządku, bo owoce muszą iść przed tym. Paweł rozumiał, że patrząc na czas, dla zboru w Koryncie powinna być już pora na pokan dla duchowo dojrzałych. A jaka jest twoja pora? Warto zadać pytanie. Ale Koryntianie byli zbyt mało duchowo rozwinięci i nie potrafiliby przyjąć normalnego pokarmu dla dorosłych. Niestety, Koryntianie, dzieci Boże, oni w takim stanie byli. A pomimo tego manifestowała się Boża moc czy dary Ducha Świętego wśród nich. Rozsądny i obdarzony Bożym poznaniem i mądrością Paweł z wielką przykrością i nie podawał im stałego pokarmu, ale mleko dla niemowląt. A nasz Ojciec, który jest w niebie, pragnie, aby niemowlęta w Chrystusie stawały się dojrzałymi. On ma taki plan i On tego oczekuje od ciebie, ode mnie. Gdy czytamy do Kolosan, pierwszy rozdział, 28 werset, czytamy takie słowa. Jego to zwiastujemy, apostoł Paweł mówi, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go jakim? Doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nie niemowlęciem, ale doskonałym. Mamy wzrastać do doskonałości Chrystusa. I to jest Boży cel i Boża wola i Boży plan dla ciebie i dla mnie. Po naszych narodzinach musi nastąpić rozwój. Jeżeli nie ma tego rozwoju, to cofa się do tyłu, nie tylko, że nie idziesz naprzód. Przełomowy akt usprawiedliwienia, nasze przyjęcie przez Boga, musi prowadzić do procesu uświęcenia. Uświęcenia, a więc zmienione życie. Owoce muszą pokazywać się, nie tylko same liście. Nasze wzrastanie w świętości. Rozumiemy i wiemy, co dla mnie wolno, co dla mnie nie wolno. Nie dlatego, że chcę żyć według zakazów, ale dlatego, że przemiana nastąpiła we mnie. Wzrosłem duchowo. Rozwój chrześcijanina powinien dokonywać się w dwóch dziedzinach. Pierwszą z nich jest poznanie, a drugą świętość. Poznanie, a więc czytam, zgłębiam, studiuję, rozważam Boże Słowo, słucham, kiedy jest głoszone w różnej formie, ale przede wszystkim sam czytam osobiście. Na samym początku chrześcijańskiego życia poznanie jest bardzo małe i nikt z nas nie ma dużego poznania. Na marginesie mogę tylko powiedzieć, że smutny objaw ten zaobserwowałem, że czasami właśnie na samym początku niektórzy mają już takie poznanie, że wszystkie rozumy zjedli. Jest to bardzo niezdrowe i bardzo przeciwne Bogu i Bożemu Słowu. Dlatego, że ludzie czasami mylą z manifestacją, że Bóg okazał łaskę i Duch Święty coś dotknął mnie czy kogoś przeze mnie i czasami ludzie myślą, że to poznanie, mieszają jedno z drugim. W ogóle nie mają zielonego pojęcia, o co jest poznanie. A więc poznanie jest pierwszą rzeczą, a druga świętość i ono musi być razem. Na samym początku chrześcijańskiego życia poznanie jest bardzo małe. Jeżeli ktoś mówi, pamiętacie, to pastor Zaręba dokładnie to powiedział. Jeżeli uważasz, czy mówisz, że już wszystko wiesz, to znaczy, no, to sam człowiek się zdradza. Najwięcej ci wiedzą, którzy mówią, że nie wiedzą. Dlatego, że trochę pokory można zauważyć w ich życiu. A więc poznanie i świętość. Musimy o tym pamiętać. Każdym dniem twoje poznanie Boga oraz Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa musi stale też wzrastać. Twoje poznanie. Kiedy poznajemy naszego Pana, kiedy Jego zgłębiamy, kim On naprawdę jest, nie myśl, że poznałeś Chrystusa, kiedy się nawróciłeś, zobaczyłeś Go tylko, a Jego nie poznałeś. Poznajesz Go poprzez swoje życie, czytając Jego Słowo, pozwalając Mu na Jego dotyk w twoim życiu, na zmienianie ciebie systematycznie. Poznajesz Jego, kim On naprawdę jest, jaki On wielki, potężny. I choćbyś żył jeszcze następne 100 lat czy 1000, to poznanie nasze jest tylko cząstkowe. W 9 i 10 wersecie czytamy pierwszy rozdział Kolosan, takie słowa. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania. Woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga. Poznanie. A następny, drugi list Piotra, 3 rozdział i 18 werset. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Poznanie to jest częściowo intelektualne i częściowo duchowe. Abyśmy wzrastali w poznaniu, bardzo potrzebne jest przede wszystkim studiowanie Biblii i trzymanie się jej. I przede wszystkim jej. Ale również pomocne mogą być czytanie odpowiednich i dobrych książek chrześcijańskich. Nie każda książka jest dobra. Chciałbym bardzo wyraźnie w tym miejscu podkreślić, że nawet najlepsza, dobra chrześcijańska książka, nawet najlepsza, nie jest Biblią i nigdy Biblii nie może zastąpić. Jest tragedią dla chrześcijanina, dla dziecka Bożego, kiedy on czyta więcej i bazuje swoje życie i opiera więcej na książce, nawet na najlepszej książce religijnej, jak na Biblii. Nie można tego nigdy robić. Książka to nie jest Biblia. I żadna książka Biblii nie może zastąpić. Ona może pomóc, jeżeli właściwie jest przez nas czytana i przyjmowana. I dopuszczamy, że może tam być uchybienie w niej, bo nie ma człowieka o doskonałym poznaniu autora danej książki. Jeżeli w taki sposób dobrą książkę będziemy traktować, to może okazać się ona nam pomocna, a nie szkodliwa. Jeżeli zaniedbanie w rozwoju intelektualnym stanowi również jedno z wielu niebezpieczeństw w drodze chrześcijanina, na przykład, gdy odrzucamy kompletnie wszystko, nawet nie chcemy nic dotykać w naszym życiu, nie chcemy żadnych świadectw posłuchać, czy jakiegoś pouczenia, czy jakichś pomocnych, można powiedzieć, wykładów posłuchać, tylko mówimy nic, tylko Biblia. Oczywiście Bóg może użyć różną literaturę dla pomocy, abyśmy zrozumieli bardziej Pismo Święte. Może Bóg użyć. Jest to dobre, jeżeli we właściwy sposób oczywiście jest przez nas przyjmowany. Rozwijać musi się także nasza świętość, tak jak już powiedziałem, świętość naszego życia. Nie świętość tylko od niedzieli do niedzieli, ale świętość w codziennym naszym życiu. Nasza duchowa czystość i świętość nie może być pominięta i nie może zostać z tyłu. Nasz odwieczny Ojciec jest święty i Jego dzieci powinni tym samym się odróżniać od dzieci tego świata. Dlatego ten świat powinien nas inaczej widzieć. Nowy Testament zachęca do wzrastania wierze i miłości ku bliźnim oraz do ciągłego upodabniania się do Chrystusa. Każde dziecko Boże pragnie być coraz bardziej podobne w swoim charakterze i postępowaniu do kogo? Do pastora. Tak? Nie słyszę amen. No. Specjalnie to powiedziałem, żeby sprawdzić, czy macie odwagę, czy słuchacie. Czy macie odwagę poprawić i czy słuchacie, co mówię. Nawet najlepszy pastor jest omylny. A naszym wzorcem jest Jezus i tylko On. I tylko On. Nikt poza Nim. Halleluja. Każde dziecko Boże pragnie być coraz bardziej podobne w swoim charakterze i postępowaniu do Jezusa Chrystusa. Jeżeli twoim pragnieniem jest coś inne, być jak tamten czy jak tamta, to coś jest źle. Moim pragnieniem, by być jak Jezus. By być jak On. Halleluja. By być jak On. I czym bardziej upodabniam się, widzę, jak wiele dla mnie brakuje. Jak wiele dla mnie nie dostaje. Dlaczego? Dlatego, że czym bliżej jestem do Chrystusa, tym widzę jaśniej i wyraźniej, kim naprawdę On jest. I widzę, jak wiele mi nie dostaje. I w tym celu otrzymaliśmy Ducha Świętego. i uczynił On nas, czy nasze ciała, swoją świątynią. A więc nie mogę dlatego moim ciałem rozporządzać. Duch Święty rozporządza. Dlatego nie czynię to, co nie powinienem. Dlatego, że nie jestem Panem siebie. Ale Duch Święty, który mieszka w nas. 6 rozdział, 1 list do Koryntian, 19 i 20 werset. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Cała nasza osobowość powinna być poddana Duchowi Świętemu. Nie tylko część, ale cała nasza osobowość. I nie możemy go zasmucać, bo bardzo łatwo możemy zasmucić Ducha Świętego. On jest dżentelmenem. Powinniśmy zawsze pamiętać, że Panem naszego życia już nie jestem ja. Nie jesteśmy my, ale ten, który za nas umarł, ten, który nas usynowił. Jeżeli stale poddajemy się Jego przewodnictwu, Jego moc opanuje nasze złe pragnienia i sprawi, że będziemy wydawać owoc. I owoc się pojawi w Twoim życiu. A nim jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Owoc się pojawi. I ktoś się zapyta, co się stało z Tobą? Po prostu owoc się pojawił. Poprzez dobre owoce Ducha, przejawiające się w naszych uczynkach, uwielbimy naszego Ojca. Po to są te owoce. Nie, żeby ludzie nas chwalili, ale żeby Ojciec był wywyższony. To jest nasz cel i powinien być... Nie, żebym ja zauważony był, żeby ktoś dobrze o mnie myślał. Nie w tym sprawa. Dałby Bóg, generalnie powinniśmy też dbać o nasze imię i o nasz wygląd jako chrześcijanina tam na zewnątrz, wśród ludzi, zwłaszcza nienawróconych. Ale powinniśmy bardziej zadbać, żeby ten owoc, Boży owoc, był zauważony, żeby Bóg w tym był uwielbiony. W czym jednak ma się przejawiać nasz duchowy wzrost? W czym? Jak mamy się duchowo rozwijać? Zwróćmy uwagę na 3 obszary odpowiedzialności dziecka Bożego. I chciałbym dość szybko przejść. Pierwszy. Nasz obowiązek wobec Boga. Nasze pokrewieństwo z niebiańskim Ojcem jest prawdziwe i wspaniałe. I Bóg pragnie, abyśmy poznawali Go coraz bliżej i pełniej. Wspaniałym sposobem na to jest codzienne spędzanie z Nim czasu. Codzienne spędzanie z Nim czasu. Nie tylko odwiedzanie naszego Ojca albo pójście w gości. Dzisiaj czasami dzieci od rodziców bardzo daleko mieszkają, czasami raz w roku się widzą. A jak u Ciebie jest Twoje życie duchowe? A więc wspaniałym czasem jest spędzać czas z naszym Ojcem. Jest to czas poświęcony i wyłącznie na przebywanie dziecka z Ojcem. Poświęcam ten czas. Podczas spędzanego takiego cichego i spokojnego czasu w bliskości z Ojcem nie powinien towarzyszyć dla mnie pośpiech. Czy już muszę lecieć? Mój Ojciec jest najważniejszy. Ważniejszy jak cokolwiek, jak wszelkie obowiązki, które są wokół mnie. Honoruję mojego Ojca. Przecież jestem dzieckiem Jego. A więc nie będę mówił, Boże, wybacz dla mnie. Już 2 minuty minęło, czy 5 i muszę lecieć. Ja bratu dzisiaj, Tadeuszowi, mówiłem, że dzisiaj specjalnie za dużo czasu nie ma. On mówi, no ale jak dla kogoś będzie 10 minut, 15 za krótko, no to gdzie? W końcu, no jak to jest? No. I miał rację w tym. A więc powinniśmy mieć czas dla naszego Ojca. I to powinien być szczególny czas. A więc jak coś takiego, co wy kochacie, co wy lubicie, co miłe, to chcecie, żeby to tak szybko minęło? Kto z was chce? Chcę, żeby to wiecznie trwało. A więc trudno zabrać to albo kogoś odciągnąć od czegoś. Poświęcam czas dla mojego ukochanego Ojca. Chcę rozkoszować się Jego obecnością. Chcę cieszyć się i chwalić Jego. Nikt nie słyszy, tylko On. Czasami mówię na głos, a czasami mówię w myślach, ale On zna wyrazy mojego serca, mojej duszy. I czym więcej mówię tak z głębi, po prostu coś zaczyna płynąć. Płynąć i płynąć. Podziwiać Jego wielkość i potęgę i mówić: jakiś wielki Ty. Tego nie będzie w pośpiechu. Tego nie będzie za minutę. Tego nie będzie, kiedy powiem: Boże, poczekaj, muszę to i tamto i drugie załatwić, a jeżeli znajdzie się czas, tego nie będzie. Nie doświadczysz i nigdy nie zrozumiesz i nie zasmakujesz nawet tego i nie będziesz wiedział, o czym ja mówię. A będziesz chrześcijaninem, będziesz wierzącą osobą, ale nigdy nie będziesz miał smaku, nie będziesz miał zielonego pojęcia, jeżeli ktoś o tym będzie mówił. Musisz to skosztować, musisz to zjeść, a wtedy będziesz wiedział, jak to smakuje. A więc ten błogi czas powinien być dla nas szczególną rozkoszą przed Bogiem. Powoli nie śpieszyć się nigdzie. Jeżeli kochamy naszego Ojca, to chcemy z Nim przebywać. Nikt nas nie musi naganiać i mówić, przypominać, ale to ja sam pragnę, chcę, poświęcam ten czas, odsuwam wszystkie inne rzeczy, przekładam, czasami być może muszę zmienić jakiś plan życiowy, ale ja chcę mieć ten czas z moim Ojcem, On jest najważniejszy. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, 37 werset. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. My mówimy o naszym obowiązku wobec Boga. Największym obowiązkiem jest prawdziwie Go kochać, prawdziwie Go miłować. A wiele innych rzeczy ułoży się i będą we właściwym miejscu. Każdy, kto pragnie wzrastać duchowo, każdego dnia potrzebuje tych chwil osobistej społeczności z Bogiem. Każdego dnia, nie od wypadku do wypadku. Bo wtedy tylko będziesz posilony troszeczkę i potem znowu suchy, znowu posilony, abyś tylko nie umarł. Ale ty możesz być zielony przed Bogiem, rosnąć, dojrzały, kwitnąć dla Bożej chwały. Bóg tak chce. W dzisiejszym tempie życia wszyscy jesteśmy bardzo zajęci. Mimo to musimy wygospodarować trochę czasu na społeczność z Bogiem. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy oszczędnie i rozsądnie ustawimy program dnia. Dlatego Bóg daje rozsądek dla nas, rozum. Niezbędna jest tu samodyscyplina również. I nasza wytrwałość w postanowieniach. Postanawiam i czynię, a nie mówię i zapominam. I niepozwolenie, aby cokolwiek lub ktokolwiek z tych najcenniejszych chwil z Ojcem mnie okradł. Może to być nawet ktoś bliski z rodziny. Ktoś może nie rozumieć, jak ja mam czas. Ktoś może o tym nie wiedzieć. To nie o to chodzi, abyśmy wszystkim mówili w koło. Taką jeszcze tablicę napisali. Teraz ja mam cichy czas z Bogiem, aby ludzie mnie widzieli. Nie, nie o to chodzi. Ale po prostu musimy być po prostu zdyscyplinowani wewnątrz i wiedzieć, co postanawiamy, dlaczego i co chcemy osiągnąć. A więc dobrze zaplanowany cichy czas, sam na sam z Ojcem, powinien być przeznaczony na czytanie Biblii i modlitwę. Ponieważ przez Biblię Bóg mówi do nas. Jeżeli czytasz i On nie mówi do ciebie, czytasz książkę. Żadnej różnicy nie ma. Jeżeli czytasz z modlitwą, to Bóg będzie mówił do ciebie, bo Bóg nie jest niemy. Przez Biblię Bóg mówi do nas. W modlitwie my mówimy do Niego. Ale również podczas modlitwy, gdy trwać będziemy w oczekiwaniu na Bożego Ducha, a powinniśmy, usłyszymy głos naszego Ojca, który będzie mówił do nas i podczas modlitwy. Dlatego bądź zawsze otwarty na przemawiającego Boga w każdym czasie. Bóg ma prawo i Bóg ma swój sposób. I Bóg wykorzystuje każdą możliwość, aby mówić do nas. Ważną rzeczą jest systematyczne również czytanie Biblii. A przed czytaniem módl się. Proś Ducha Świętego, aby otworzył ci oczy i aby rozjaśnił umysł. I podróżując przez Biblię, zwiedzaj duchowe tereny, które Bóg chce tobie pokazać i ciebie wprowadzić. Zwracaj uwagę na przewodnika Ducha Świętego, bo On jest tym, który ciebie prowadzi w tej podróży. Gdy On pozostaje dłużej na danym miejscu, to nie idź do przodu, ale pozostań razem z Nim. W tym momencie na pewno On coś chce tobie szczególnego pokazać. Być może czytałeś dany fragment, czytałeś i czytałeś, ale teraz, w tym momencie On chce coś tobie rewelacyjnego pokazać. Być może będzie to objawienie Boga dla ciebie. Czytaj bez pośpiechu, powoli, z zastanowieniem. Przeczytaj dany tekst kilka razy i rozmyślaj o Słowie Bożym, a Duch Święty ożywi je w twoim sercu. O tym Słowie, którym się karmisz. Pomocny może się również okazać nowy przekład Biblii lub jakiś komentarz biblijny, który jest dobry. Staraj się odnieść przeczytane poselstwo do własnego stanu życiowego czy sytuacji życiowej. Co, Panie, chcesz przez to dla mnie dzisiaj w tej sytuacji, w jakiej jestem, powiedzieć? Nie czytaj, że kiedyś to się stało. Jest, kiedyś się to stało. Ale Bóg chce dokonać to dzisiaj w twoim życiu. Szukaj obietnic, na których możesz polegać. A tyle ich jest. Poszukuj nakazów, które powinieneś wykonać. Oraz przykładów, które możesz naśladować. Jest to obszerna księga. Jest to Słowo Boga niezmienne, żywe i skuteczne. I Bóg ma zawsze słowa dla ciebie, jeżeli ty jesteś gotowy usłyszeć. Zwróć uwagę na grzechy również, bo nikt z nas nie jest bez grzechu. Każdy nas utyka. Kiedy czytamy Boże Słowo, Duch Święty pokazuje niewłaściwe sfery w naszym życiu. Nie po to, aby nas osądzić, ale po to, aby nas oczyścić i podnieść i wyzwolić. Przede wszystkim szukaj Jezusa Chrystusa. On jest główną postacią Biblii. Czytając ją, nie tylko dowiadujemy się o Jego objawieniu, ale możemy spotkać Go osobiście. Jeżeli czytasz Pismo Święte, jeżeli czytasz Biblię i z Jezusem się nie spotkałeś, znak zapytania, jak czytasz i z kim czytasz? Czytaj z Duchem Świętym, a On wprowadzi ciebie w relację z Chrystusem. Naturalnym skutkiem takiego rozważania jest zawsze modlitwa. Zawsze będziesz Bogu dziękował, chwalił. Będziesz wiedział, w jakiej sprawie masz się modlić. Rozmawiaj z Bogiem o tym, co mówił do ciebie i nie zmieniaj tematu. A więc jeżeli czytamy dany fragment i Duch Święty coś nam mówi, nie mówmy Bogu o czymś innym. O tym rozmawiajmy, co Bóg dla mnie powiedział. Bo to jest świeże, to jest aktualne, to jest rzeczywiste. Jeśli mówił o sobie i o swojej chwale, oddaj mu cześć. A jeśli mówił o tobie, o twoich grzechach, to wyznaj je. Za każde błogosławieństwo, które zostało ci objawione w czytanym fragmencie, dziękuj mu i módl się, abyś mógł je przyswoić. Podczas mówienia do Boga w myślach mogą pojawić się również inne sprawy warte modlitwy. Biblia będzie pierwszą inspiracją zawsze do modlitwy. Boże Słowo. A przeżycia dnia będą zaś drugą tego rodzaju pobudką. I taka powinna być kolejność. Z rana powiesz Bogu wszystkie sprawy nowego dnia, a wieczorem, wspominając cały przeżyty dzień, wyznaj Mu popełnione grzechy. Dziękuj za otrzymane błogosławieństwa i módl się za ludzi, z którymi się spotkałeś, bo nie na darmo Bóg postawił na drodze tego dnia w twoim życiu. Przychodząc do Boga, bądź naturalny, ufny i odważny. Bądź sobą. Pamiętaj, że twojego Ojca interesują wszystkie szczegóły twojego życia. Dlatego dziel się tym, co każdego dnia spotykasz i przeżywasz. Często odczujesz potrzebę, by w swoich modlitwach wymieniać imiona krewnych i przyjaciół. Być może Duch Święty przyniesie tobie jakieś imię w trakcie modlitwy. Czasami być może niezrozumiany dla ciebie i wtedy będziesz się modlił za daną osobę, nie wiedząc o co. Lista ta nasza nie powinna być bardzo sztywna, że damy swoją listę, zrobimy, ale łatwo ta lista powinna być, można powiedzieć, elastyczna, abyśmy nowe imiona wpisywali lub wysłuchane modlitwy już, można powiedzieć, imiona inne mogli usunąć. Dzieci Boga powinny być zawsze posłuszni i wierni swojemu Ojcu. I to powinno być bardzo widoczne i charakteryzować każdego dziecka Bożego. Posłuszeństwo Ojcu. Cokolwiek Ojciec mówi do nas, musimy nie tylko usłyszeć, aby wiedzieć o tym, ale dokładnie postąpić według słów Ojca. Po to On właściwie mówi. Najwyższa miłość i chwała dla naszego Ojca wyraża się w naszym posłuszeństwem i wiernością wobec słów Jego, a nie tylko w wzniosłych i wyrażających słowach, które często wiele ludzi tak bez głębszego zastanowienia mówią Bogu. I przejdźmy do drugiego obowiązku. Nasz obowiązek wobec Kościoła. I tutaj chciałbym, jest to bardzo obszerny, ale na ile potrafię, będąc świadomy też, że czas nasz jest ograniczony, muszę się śpieszyć. I chciałbym tą myśl też połączyć w jakim stopniu ze służbą w Kościele. Uważam, że jest to niesamowicie ważny temat. Niesamowicie ważny. Dlatego posłuchajmy uważnie, a zwłaszcza ci, co wierzą i chcą, żeby Bóg ich użył. Życie chrześcijańskie nie jest naszą prywatną sprawą. Musimy od tego zacząć. Jeżeli zostaliśmy zrodzeni na nowo do rodziny Bożej, to nie tylko Bóg stał się naszym Ojcem, ale każdy chrześcijanin na świecie, bez względu na narodowość lub wspólnotę kościelną, stał się naszym bratem i siostrą w Chrystusie. Wszystkich powinniśmy traktować jednakowo. Wszystkich wierzących, nie tylko z naszego kościoła, czy z naszej społeczności, ale z innej. Nie tylko z tego wyznania, ale z drugiego. Bóg mnie uczył tego i specyficznie do mnie przemówił przez proroctwo może blisko 30 lat temu, kiedy nie rozumiałem jeszcze nawet. Bóg wymaga, abyśmy wszystkie dzieci Boga traktowali jednakowo i miłowali jednakowo. I dopóki ja tu będę, będę tego bronił, bo to Bóg włożył w moje serce. Nie imię, nie nazwa, ale Jego imię, Jezus, ma być tutaj najwyższe, a dzieci Boga mają wszystkie być traktowane, miłowane jednakowo. W Nowym Testamencie chrześcijanie najczęściej nazywani są braćmi. Jest to wspaniała prawda. Nie wystarczy jednak uważać się za członka duchowego, powszechnego Kościoła Chrystusa. Musimy również należeć do widzialnej, lokalnej społeczności. Niektórzy mówią i twierdzą, że ja nie muszę być członkiem lokalnej społeczności, ja jestem członkiem Bożego Kościoła. Jest amen, jesteśmy członkami Bożego Kościoła. Tak, ale również jest taki porządek na ziemi, że powinniśmy być członkiem lokalnych kościołów czy społeczności. Dla porządku. Jesteśmy dziećmi tego samego Ojca. I tak nasz Ojciec Bóg zaplanował, że z innymi wierzącymi, którzy są wokół nas, tworzymy lokalny kościół. I potrzebujemy siebie nawzajem. Ja potrzebuję ciebie, ty potrzebujesz mnie. Życie chrześcijańskie jest życiem rodzinnym. Jest to rodzina. Jedna, nie dwie. Jedna rodzina. W której dzieci cieszą się bliską społecznością ze swoim ojcem i ze sobą nawzajem. Powinniśmy kochać się, miłować się nawzajem, na wzór Jezusa Chrystusa, jak On to uczynił wobec nas. List Hebrajczyków, 10 rozdział, 24 werset czytamy. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. I to jest zadaniem każdego członka Kościoła. Miejscem każdego chrześcijanina jest wspólna gromada, wspólnota wierzących, w której spotyka innych chrześcijan, spotyka i się cieszy z tego. Uczestniczy w nabożeństwach i wraz z innymi wyznaje Chrystusa. Jest to szczególny czas. My możemy i powinniśmy codziennie trwać przed Chrystusem i mieć z Nim społeczność, ale kiedy razem się zgromadzamy, to jest szczególny czas. To jest szczególny czas i powinniśmy cenić tym czasem. Chrzest jest widzialnym sposobem wejścia do tego rodzaju widzialnej społeczności. Chrzest. A ma on też inne znaczenie. I nie będę mówił już o nim. I teraz, jeżeli jesteś nowonarodzonym dzieckiem Boga i nie przyjąłeś jeszcze chrztu, to poproś, aby ci go udzielono. Dlatego, bo wiele tracisz. I zanurz się w życie chrześcijańskiej społeczności. Jest to przywilej i obowiązek. Na początku niektóre rzeczy mogą wydawać ci się dziwne, ale nie stój bezczynnie z boku, bo możesz przegapić to, co najważniejsze. Również czytamy, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak jest u niektórych zwyczaju. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 25 werset. Lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. A więc nie opuszczajcie wspólnych zebrań. Jest to nakaz Bożego Słowa, jest to nauka Bożego Słowa. Jest naprawdę ważną sprawą, aby każdy chrześcijanin narodzony na nowo uświadomił sobie, że nie może żyć tylko wiarą. Ja żyję wiarą i mogę żyć bez społeczności z ludźmi wierzącymi. Nie jest do końca tak. Biblia powiada, nie opuszczajcie wspólnych zebrań. Bóg ma swój cel, dlaczego tak się wyraził przez apostoła Pawła. Jeżeli z mniej ważnych powodów, chciałbym wyraźnie powiedzieć, jeżeli ktoś się z was obrazi na mnie, wybaczcie, przyjmuję na siebie. Jeżeli ktoś z mniej ważnych powodów lub z przyczyny nierozsądnego szafowania czasu często opuszcza wspólne nabożeństwa, to naszym postępowaniem lekceważymy Bożą rodzinę i Boże Słowo. Jest to nauka Bożego Słowa. Uczestnictwo w nabożeństwach jest ważnym obowiązkiem chrześcijanina. I ważną rzeczą jest też udział w Wieczerzy Pańskiej. Wtedy razem z innymi wierzącymi wspominamy śmierć naszego Zbawiciela. Jest to społeczność z innymi wierzącymi i nie ogranicza się wyłącznie do niedzieli lub nabożeństwa. Ale jest to społeczność nacechowana siostrzaną i braterską miłością. I taka powinna być reakcja każdego wobec drugiej osoby. Gdyby Bóg nie wlał miłości do mego serca, ja bym tutaj nie był. Ja wiem, że abym głosił słowo do społeczności, muszę tą społeczność miłować. Bez względu na to, czy ktoś mnie miłuje, czy nie. Jeżeli nie będę w stanie miłować, nie stanę nigdy na tym miejscu. Jezus, kiedy głosił słowo do ludzi, On ich kochał wpierw, a oni Jego odrzucali. I taka jest powinność każdego, który stoi przed ludźmi. Jest czymś naturalnym, że najbliższymi przyjaciółmi wierzącego będą inni chrześcijanie, będą bliżsi, jak czasami cielesna rodzina. Gdy razem zgromadzamy się w imieniu Jezusa, jest to wspaniały czas trwania przed Bogiem i razem z Kościołem. Jest to wspaniały czas. Chwalimy naszego Ojca i Boża chwała wypełnia zgromadzenie. Na tyle wypełni, na ile pozwolimy Bogu i damy wolność Duchowi Świętemu. Dla każdego powinno być zrozumiane, że bycie dzieckiem Bożym daje wielkie i wspaniałe przywileje, ale pociąga za sobą również określone obowiązki. Korzystaj z jednego, ale również i wypełnij drugie. W każdej ziemskiej rodzinie są obowiązki, które dotyczą wszystkich członków rodziny, ale są również bardziej odpowiedzialne obowiązki dla dorosłych członków rodziny. I aby rodzina prawidłowo funkcjonowała, to każdy członek winien wykonywać swoje obowiązki. Podobnie jest w Bożej rodzinie, nie inaczej. Są obowiązki, które wypływają bezpośrednio ze Słowa Bożego i nie musisz czekać, aby pastor czy starszy zboru przypomniał ciągle tobie o nich. Ty sam musisz o nich wiedzieć. Jeśli nie znasz i nie wykonujesz swoje obowiązki, to źle świadczy o twoim wzroście duchowym. Są różne obowiązki, niektóre z nich dotyczą bez wyjątku każdego członka, ale są i takie obowiązki, które dotyczą bardziej duchowo dojrzałych. Mam na myśli te osoby, które chcą i mogą być bardziej owocni i błogosławieni w Bożej rodzinie. Czy chcesz być taką osobą? To podejmij się również obowiązków, które podlegają dla dzieci, które są w tej rodzinie, w Bożej rodzinie. Mam na myśli te osoby, które chcą i mogą być bardziej owocni i błogosławiani w Bożej rodzinie i tak są zauważeni, oni muszą przodować w tym, być wzorem dla innych i zachęceniem. Często jest to obowiązek, który został dowierzony przez przywództwo zboru. Wtedy jest niesamowicie ważne, aby starannie wykonać twój obowiązek. A więc nie tylko wiedzieć o nim i tak niedbale postąpić z nim, ale wykonać. Dlaczego? Dlatego, że coś jest dalej w tym. Z powodu twojego zaniedbania szkodę może ponieść i ucierpieć członek Bożej rodziny. Ty zaniedbasz, a ktoś drugi będzie cierpiał. Bo to jest jedna rodzina. Tak to działa. A nawet szkodę może ponieść i ucierpieć cała społeczność, w której jesteś. I musisz być tego świadomy. Ogólnie można powiedzieć, że są mniejszej wagi obowiązki i większej. Ale bez względu na to, jaki twój obowiązek, dla ciebie on powinien być największej wagi, bo on jest twój. Mam na myśli, abyś wykonując swój obowiązek w taki sposób usługiwał, aby wszystko, co czynisz, wykonał tak jak na pokaz, czy jak? Tak jak dla Pana, a nie na pokaz. Tak jak dla Pana. Cokolwiek czynisz, wykonaj tak jak dla Pana. Usługując siostrze i bratu, usługując w Bożej rodzinie. W tym miejscu chciałbym bardzo wyraźnie też powiedzieć, że nie każdy obowiązek można zlecić każdemu. Nie każdy obowiązek można zlecić każdemu. Nawet jeżeli ktoś wyraża chęci do podjęcia danego obowiązku, to nie zawsze jest świadomy i gotowy, aby w pełnej odpowiedzialności go przyjąć i usługiwać. I tu jest właśnie problem. I dlatego nie każdy obowiązek można zlecić każdemu. Jeżeli osoba charakteryzuje się i uzewnętrznia tym, że nie jest przygotowana, aby usługiwać, nie jest gotowa, nie jest świadoma do końca, nie jest skazane, aby zlecić jej ten obowiązek. Czasami jest lepiej dla danego członka i nawet kościoła, aby dana osoba cierpliwie poczekała, niech wykorzysta czas, aby przyuczyć się i bardziej duchowo dojrzeć. I taka jest, powinna być droga. Najpierw należy wykazać się posłuszeństwem i wiernością w małym. Bądź cierpliwy i pokorny, a Ojciec Bożej Rodziny, widząc to, pokaże dla przywództwa zboru. Dlatego, że Ojciec w Bożej Rodzinie zarządza. Będziesz rozpoznany w Bożej Rodzinie i w Bożym czasie będzie to. Nie kiedy Ty chcesz. I gdy będziesz najbardziej przygotowaną osobą do danego zadania i większej odpowiedzialności. To jest Boży czas, kiedy Bóg to dokona. W taki sposób Boża Rodzina powinna funkcjonować, zachowując biblijny porządek. Taka jest ojcowska droga dla Ciebie, dla każdego dziecka Boga. Tak Ojciec postępuje w swojej rodzinie. Jeżeli chcesz być bardziej użytecznym w Bożej rodzinie, a moją modlitwą jest, żeby tak było, zapamiętaj, że czym większy jest obowiązek, tym większa jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność przed Bogiem i Ojcem Bożej Rodziny, ale również przed członkami Bożej Rodziny. I musisz być tego świadomy. Wykonując obowiązek, nigdy nie powinniśmy wychodzić poza ramy Pisma Świętego. Nigdy. Ale zawsze musimy mieć podłoże biblijne. Jeżeli prawidłowo odnosimy się do biblijnych obowiązków, to w rezultacie one pomogą nam w duchowym wzroście i chrześcijańskiej dojrzałości. I wtedy tylko kwestia czasu, a będzie Ci dane. Większy obowiązek, czy większe zadanie, które będziesz w stanie wykonać z Bożą pomocą. I ostatni punkt, nasz obowiązek wobec świata. I może tylko parę słów. Bóg jest naszym Ojcem zawsze. Ale dla nas najbliższym Ojcem jest wtedy, kiedy kocha i przebacza. My jesteśmy Jego dziećmi, ale najbardziej rozpoznani jesteśmy wtedy, kiedy czynimy to samo w stosunku do ludzi wokół nas. A więc postępujemy tak jak nasz Ojciec. Chrześcijanie nie stanowią zamkniętej grupy, którzy interesują się tylko sobą i nikim z zewnątrz. Wprost przeciwnie, każdy prawdziwy wierzący szczerze troszczy się o tych, którzy wciąż są poza Kościołem. I to powinno być również w nas. Powinniśmy o tym wiedzieć i pragnąć, aby wiele ludzi, którzy są dzisiaj na zewnątrz, mogli usłyszeć i przyjść do poznania prawdy. Ludzi, którzy nie weszli jeszcze do rodziny Bożej, Biblia nazywa światem. Być może Bóg powoła Cię do służby ewangelizacyjnej. Być może nie będziesz pastorem czy nauczycielem, ale być może będziesz ewangelizował. Bądź gotowy na Boże wezwanie, bo tego rodzaju służba jest największym przywilejem. Jezus powiedział, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Świat musi usłyszeć Ewangelię, a miliony ludzi nie słyszały jeszcze o Jezusie Chrystusie. Przez całe wieki Kościół w swoim czasie drzemał. W naszym pokoleniu Duch Święty budzi Kościół dla zdobywania świat dla Chrystusa. I Bóg dzisiaj chce wzbudzić Ciebie i Twoje serce, abyś stał się tą osobą, odpowiednią, wykonując to polecenie. Nie czyń niczego pośpiesznie również sam. Staraj się jednak odkryć swoją wolę Boga w swoim życiu. Staraj się, szukaj Bożej woli, a następnie poddawaj się jej i bądź posłuszny Bogu. Nie trzeba chyba mówić o tym, że najbardziej przekonujące świadectwo pozostanie bezskuteczne, jeżeli nie będzie ono poparte przykładem naszego życia. A więc żyj i świadcz. Pokaż Ewangelię i zwiastuj. Życie zmienione przez Chrystusa jest największym świadectwem Jego mocy. Takie są główne przywileje i obowiązki dziecka Bożego. Człowiek, który narodził się do rodziny Bożej, cieszy się społecznością swego niebiańskiego Ojca, opartą na bliskim, pewnym i trwałym pokrewieństwie. Codziennie spędza czas z Bogiem i uczestniczy w życiu zboru i poprzez modlitwę i osobiste świadectwo zdobywa innych dla Chrystusa. Człowiek wierzący wie, że zasadniczo nie należy już do świata, chociaż jako chrześcijanin posiada określone obowiązki wobec świata. I o tym powinniśmy pamiętać. Jest jedynie przybyszem i pielgrzymem na tej ziemi, wędrującym do swego wiecznego domu w niebie. Powstańmy do modlitwy. Panie, my dziękujemy Tobie. My wywyższamy Twoje święte, wspaniałe imię. My dziękujemy Tobie, że jesteśmy dziećmi Twoimi. Dziękujemy Tobie, że jesteśmy Twoją własnością. Dziękujemy Tobie, że jesteśmy synami, córkami Boga żywego. Że jesteśmy w Twojej rodzinie. Hosanna. Dziękujemy Tobie, że znalazłeś nas, Panie. Że powołałeś. Dziękujemy Tobie, że jesteśmy spokrewieni z Tobą przez krew Jezusa Chrystusa. Halleluja. I mamy tyle wspaniałych przywilejów. Możemy przychodzić do Ciebie, wołać do Ciebie, Abba, Ojcze. Halleluja. Jesus, thank you, Lord. Dzięki Tobie, Panie. Uwielbiam i wywyższam Twoje święte imię. Ale Panie, również przypominasz dla nas, że mamy obowiązki. Obowiązki wobec Boga, obowiązki w Twoim Kościele i obowiązki wobec świata. O Panie, spraw, abyśmy nie tylko byli słuchaczami Twojego Słowa, ale abyśmy byli czynicielami. Duchu Święty, ożywiaj Twoje Słowo w sercach naszych i wyślij nas, wytnij na Twoją pracę, Panie, abyśmy zwiastując, Panie, ludziom, którzy dzisiaj są w świecie, którzy nie znają Twojej prawdy, mogli być pozyskani przez miłość i przez łaskę Twoją i przez niezmienione, żywe i skuteczne Twoje Słowo. Niechaj ten Kościół, Panie, się rozwija i pomnaża w Twojej łasce, a niechaj Duch Święty będzie miał pierwsze miejsce i swobodę jako przewodnik w tym zgromadzeniu. W imieniu Jezusa Chrystusa błogosławię każdą siostrę i każdego brata i każdego, który jest na tym miejscu. Niechaj Ojciec i Syn i Duch Święty będzie z nami. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i społeczność Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niechaj będzie z nami wszystkimi. Amen.